Rozdział trzeci. Whitney. Teraz. 10 lat. Tyle czasu minęło, odkąd ostatni raz widziałam tablicę z napisem Witamy w Gable. Siedziałam wtedy na tylnym siedzeniu limuzyny, opuszczając to miasto jak rozgoryczona panna młoda. Nie jestem w stanie zliczyć, ile razy od tamtej pory myślałam o swoim powrocie. 100? 1000? Najprawdopodobniej gdzieś pomiędzy. Wyobrażałam sobie, jak wjeżdżam tu luksusowym sportowym wozem w chustce na głowie niczym Grace Kelly albo w eleganckim czarnym SUV-ie z szoferem. Jakoś nigdy nie myślałam, że będę wracać autobusem. Kobieta obok mnie chrapie tak głośno, że sama się od tego budzi. Co jakiś czas potrząsa głową na boki i ociera ślinę z kącika ust. Co mnie ominęło? Pochyla się nade mną, aby wyjrzeć przez okno, gdy wjeżdżamy na dworzec autobusowy. Nic. Odpowiadam. Mocniej naciągam daszek czapki i poprawiam okulary, spod których, mam nadzieję, nie widać sińców. Podkład się starł i nie krył ich wystarczająco. Na szczęście mnie nie rozpoznaje. Mam nadzieję, że wątłe szczęście nie opuści mnie do końca tej podróży i moja współpasażerka nie zorientuje się, obok kogo przesiedziała całą długą drogę z LA. Gdy odjeżdżałam wsiną dal tamtą limuzyną, tylko jedno z nas było znane. Ricky Rango, wschodząca gwiazda rocka, niemal gwarantowane przyszłe bożyszcze tłumów. Dziś leży 6 stóp pod ziemią, a ja znalazłam się na świeczniku jako czarna wdowa, która wpędziła go do grobu. Tak w każdym razie mówiono. Ja wiem, jak było naprawdę, ale prawda jest zbyt pospolita, aby kogokolwiek zainteresowała. Upadek z piedestału u boku gwiazdy rocka do poziomu najbardziej znienawidzonej kobiety w Stanach był burzliwy i nieźle mnie pokiereszował. Tak naprawdę mam szczęście, że udało mi się uciec z życiem z miasta aniołów. Pisk hamulców zwalniającego przed przystankiem autokaru przerywa moje ponure rozmyślania. Pora zakończyć roztrząsanie tego, przed czym uciekam i zostawić to za sobą, o ile to w ogóle możliwe. Czuję się gotowa skupić na tym, do czego uciekam. W życiu bym nie pomyślała, że kiedykolwiek będę uciekać do Gable, miejsca, z którego przez tyle lat rozpaczliwie próbowałam się wyrwać. Teraz wszystko wyglądało inaczej. Teraz pragnęłam wyłącznie ciszy i prostego życia. Normalności. Z dala od paparazzi i rzucanych zewsząd oskarżeń. Z dala od obwiniania i strachu. Mam nadzieję, że Gable stanie się moją bezpieczną przystanią, ale staram się nie przywiązywać przesadnie do tej myśli. Wyglądam przez okno, spodziewając się zobaczyć starą drewnianą zajezdnię kolejową, ale uświadamiam sobie, że jesteśmy z drugiej strony miasta. Zamiast niej widzę szklaną konstrukcję, zdecydowanie zbyt nową, aby mogła stanowić część urokliwej, historycznej zabudowy miasteczka. Wielki napis na bocznej ścianie. Rieskoff Memorial Bus Terminal. Nie pozostawia jednak złudzeń, że jestem na miejscu. Rieskoff. Jeden z głównych powodów, dla których nie jestem pewna, czy kiedykolwiek zaznam tu spokoju. Już kilka minut temu, gdy tylko przekroczyliśmy granicę miasta, serce mi przyspieszyło, a skóra zrobiła się nagle zbyt ciasna. Jakby każda część mojego ciała czuła, że jesteśmy teraz bardzo blisko niego. Zmusiłam się, aby oddychać spokojnie i spróbowałam raz jeszcze spojrzeć na to nazwisko, zupełnie nic nie czując. Nie, nie udało się. Zamiast tego więc gapiłam się na nie, jakby to miało mi pomóc znaleźć w sobie jakieś ukryte pokłady wewnętrznej siły, których jakimś cudem jeszcze nie zużyłam, broniąc się przed dziennikarzami i hordami wściekłych fanów. To jasne, że dworzec nosi nazwę ich rodu. Inaczej nie pasowałby do wszystkich innych budynków publicznych opatrzonych ich nazwiskiem. Na przykład do szpitala, który znajduje się jakieś 0,5 kilometra stąd. Elegancki budynek zajmujący jedną ze ścian rynku, albo bank i fundusz inwestycyjny Rieskoffów 2 kwartały dalej, sąsiadujący z galerią sztuki Rieskoffów. I oczywiście nie zapominajmy o najstarszym z nich, dziadku ich wszystkich. Tartaku Riscoff Timber, znajdującym się po drugiej stronie rzeki. Wszystko w tym mieście nazywało się Riscoff, poza samym miastem. Jestem pewna, że moi protoplaści mają w swoich grobach niezły ubaw, że udało im się sprzątnąć Riscoffom sprzed nosa ten największy z przywilejów, tuż zanim wykonali skok na złotonośną działkę Riscoffów, dając początek rodowej waśni, ciągnącej się od ponad 170 lat. Przez cały ten czas oba rody wykazały się imponującą determinacją w podsycaniu wzajemnych żalów i pretensji. Ja zresztą też dorzuciłam swoje 3 grosze, z czego bynajmniej nie jestem dumna. Czekam na swoją kolej, a konkretnie na to, aż kobieta obok mnie ruszy tyłek, żeby wygramolić się z autobusu. Kierowca wyjmuje moje bagaże i stawia je na chodniku obok przeszklonej fasady dworca. Autobus powoli rusza, a ja zostaję w miejscu, patrząc, jak się oddala. Obok mnie stoją resztki mojego poprzedniego życia, upchane w niedorzecznie drogich torbach Louis Vuitton. Czekam na nieuleczalnie spóźnialską kuzynkę, która ma po mnie przyjechać. Gdyby nie to, że Cricket błagała mnie, abym wróciła do Gable, pewnie bym pojechała tym autobusem do samego końca i osiedliła się w Kanadzie. Podobno ludzie tam są bardzo mili, chyba że są fanami Rickiego Rango. W Gable przynajmniej nikt szczególnie nie płacze za miejscowym chłopakiem, który odniósł wielki sukces. Ricky zdołał spalić za sobą ten most, gdy podczas jednego z koncertów zaczął rzucać bluzgami i zmieszał całe miasto z błotem. Hej, Laluniu, czekasz, żeby cię zgarnąć? Może wskoczysz do mnie, kotku? Gdyby to był męski głos, nastroszyłabym się i przygotowała do ataku, ale nie. Był to głos, który rozpoznałabym nawet po 80 latach. Po raz pierwszy od miesięcy szczerze się uśmiecham. Wiesz, że nie wsiadam do samochodu z obcymi, chyba że dadzą mi cukierka. Już się robi maleńka, mam tu dla ciebie mnóstwo słodyczy. Cricket zatrzymuje samochód na parkingu i wyskakuje z radością. Biegnąc, musi ominąć ogromny autokar Econoline, który właśnie wjeżdża na terminal. Rany, wyglądasz jak prawdziwa gwiazda, która zapomniała powiedzieć szoferowi, gdzie ma na nią czekać. Też rzucam się biegiem w jej stronę. Mocno się przytulamy. Wydawało mi się, że ty jesteś moją szoferką. W dodatku całkiem punktualną. Nastawiłam się na co najmniej godzinę czekania, aż przyjedziesz według czasu Cricket. Pachnie dokładnie tak, jak 10 lat temu. Trawką, koksem i słońcem. Rany, ale się za tobą stęskniłam, dziewczyno. Jezu, cholernie długi szmat czasu. Odsuwam się, aby lepiej jej się przyjrzeć. Rozbiegane piwne oczy, ciemnobrązowe włosy splecione wokół głowy. Prawdziwe dziecko kwiat. I ma rację, co do wszystkiego. Serce mi się kraje na widok jej radosnej twarzy. Mnie też jej brakowało. Bardzo. Nie powinnam była trzymać się z dala tak długo. Wiem, przepraszam. Tak mi przykro. Cricket przewraca oczami. Już w porządku. Teraz tu jesteś. A to najważniejsze. I zostaniesz moją świadkową. Żołądek mi się zaciska i jestem pewna, że twarz wykrzywia mi się, jakbym nadepnęła na linię wysokiego napięcia. Że co? Cricket trąca mnie w ramię. Wiedziałaś przecież, że zależało mi, abyś przyjechała na moje wesele. Jak mogłaś pomyśleć, że nie zechcecie mieć jako swojej najbliższej sista suki? Bo masz sista bliźniaczkę? Cricket przewraca oczami jeszcze bardziej wymownie. Tylko, że ona nie jest moją sista suką. Ona jest po prostu suką. Karmy nie widziałam ani razu w ciągu tych 10 lat. Nigdy mnie nie odwiedziła w Los Angeles, ani nie wpadła na żaden z koncertów Rickiego, gdy byłam z nim w trasie. Uznałam, że pewnie była wkurzona, bo nie byłam przy urodzinach jej córek. Ale faktem jest, że Karma urodziła się już wkurzona, więc doprawdy ciężko powiedzieć, co zaszło. Wciąż nie mogę uwierzyć, że wychodzisz za mąż. Przyglądam się badawczo twarzy mojej kuzynki. Jest dokładnie o rok młodsza ode mnie i wciąż wygląda jak hipiska, którą jest od zawsze. Jej luźna koszula pewnie jest z konopi, a obcięte szorty to najprawdopodobniej te same, które mi ukradła, gdy miała 16 lat. Ślubowałaś na zawsze kochać tylko Boga, przyrodę i swoją rodzinę. To było zanim nie zaznałam porządnego kutasa. Teraz muszę go zaobrączkować, aby mieć pewność, że mi nie spierdoli. Uśmiecham się tak bardzo, że bolą mnie policzki. I nagle wybucham prawdziwym, gromkim śmiechem. Jezu, Cricket, ale się za tobą stęskniłam. No raczej. Żadna z tych silikonowych małp z LA nie dorówna twojej najlepszej sistasuce. Płynie w nas ta sama krew. Skarbie, lepiej być nie może. Znów mnie przytula, a ja ściskam ją tak mocno, jakbym się bała, że mi się wymknie i stracę jedyne, co mnie spotkało dobrego od lat. Gdy w końcu się rozdzielamy, muszę odsunąć okulary, żeby obetrzeć łzy. Cricket przechyla głowę. Błagam, powiedz mi, że to był napad, bo ja pierdolę, Whitney. Mrużę oczy, gdy dotykam obolałej skóry z prawej strony twarzy, po czym szybko z powrotem opuszczam duże okulary. Zrozpaczony fan. Przedarł się przez kordon ochroniarzy i trochę go poniosło. Kurwa, zajebie tego złamasa i jego pojebanego fana. Złamasem niewątpliwie miał być Ricky. To może być trudne. Próbuję nadać swojemu głosowi żartobliwy ton, ale niespecjalnie mi się to udaje. Zważywszy, że już nie żyje. Skurwysyn zasługuje, żeby go wskrzesić i 10 razy rozjechać ciężarówką za to, co ci zrobił. Nie chcę sobie przypominać wiadomości, którą Ricky zamieścił na swoim fanpage'u. Na kilka godzin przed tym, zanim śmiertelna dawka przeniknęła do jego krwiobiegu. Nie pozwolę mu zepsuć sobie spotkania z kuzynką. W ogóle nie pozwolę mu zepsuć niczego więcej w moim życiu. Chodźmy stąd, co? Zerkam na szklany budynek i nazwisko górujące nade mną. Wprawdzie uwielbiam dworce autobusowe, ale... Jasne, spadamy stąd. Mamy zdecydowanie za dużo do nadrobienia, a są to sprawy nie nadające się do omawiania na przystankach. Muszę ci opowiedzieć wszystko o porządnym kutasie. Uśmiech wraca na moją twarz. Pomimo nawiedzających mnie wspomnień z Gable i LA. Razem z Cricket pakujemy wszystkie moje ziemskie dobra na pakę jej vana. Ale najpierw ona składa łóżko i przesuwa butelkę lubrykantu. Widząc moje szeroko otwarte oczy, tylko się śmieje, a kiedy zasiadamy w obleczonych purpurą fotelach kapitańskich, które, nawiasem mówiąc, mogły być według mnie obrotowe, wyjaśniła. No co? Gdyby nie chcieli, żeby ludzie się w nich pieprzyli, to by nie montowali z tyłu łóżek. Poza tym Hunter ciągle pracuje, a ja nie chcę być przez to stratna. Lubię wielokrotne orgazmy, a on potrafi zajebiście rozkołysać to cacko. Ty go nie widziałaś od lat, ale zapewniam cię. Podniosłam rękę, aby jej przerwać. Czekaj. Jaki Hunter? Cricket. Ta przebiegła bestia, która przez cały czas w każdej naszej rozmowie ukrywała imię pana młodego, żeby mi je zdradzić osobiście, teraz uśmiecha się szeroko. Hunter Havlin. To on jest szczęściarzem, który mnie usidlił. Szczęka mi opada, a oczy niemal wychodzą z orbit. Hunter Havlin to jedyny syn jednego z najbardziej zamożnych rodów w Gable. Havlinowie nie są tak bogaci jak Briskowie, ale i tak są niemożliwie dziani. Próbuję sobie teraz wyobrazić Cricket, tego niebieskiego ptaka, wolnego ducha zjednoczonego z wszechświatem, który gardzi przyziemnymi dobrami takimi jak pieniądze i przywileje, wychodzącą za gościa, który prawdopodobnie zna każdy centymetr kwadratowy tutejszego klubu golfowego. Moja kuzynka stanowi dokładne przeciwieństwo Huntera Havlina. Gdy byłam w liceum, on uczył się w ostatniej klasie i dosłownie każda dziewczyna się w nim bujała. Ale on spotykał się tylko z dziewczynami z prywatnej szkoły w sąsiednim mieście. Mówisz serio? W końcu udaje mi się przywrócić funkcję mrugania. Cricket uśmiecha się od ucha do ucha i tylko to powstrzymuje mnie przed dociekaniem, czy to nie jest efekt zjazdu po trawce, o którym zapomniała mi powiedzieć. Gdy słyszy, jak bardzo jestem wstrząśnięta, jej radość nieco blednie. Widzisz... Dokładnie dlatego nie chciałam ci mówić. Wiedziałam, że jak się dowiesz, że wychodzę za najlepszego kumpla Lincolna Riskoffa, to w życiu nie przyjedziesz. Wzdrygam się na swoim siedzeniu, jakbym dostała obuchem. Przede wszystkim dlatego, że wymówiła imię, którego nie należy wymawiać, a po drugie, bo nie wiedziałam, że się przyjaźnią. Co? Słowo brzmi jak coś pomiędzy kaszlnięciem a piskiem. Wait, błagam. Tylko nie panikuj. Lincoln nie będzie świadkiem ani nikim takim. Nigdy bym cię nie postawiła w takiej sytuacji. On zresztą i tak nie ma czasu na takie rzeczy. Nie wiem, co mam jej powiedzieć. Lincoln Riskow jest jedyną osobą, której planuję unikać do końca swojego ziemskiego życia. A już na pewno do końca mojego pobytu w Gale, który, o ile Riskowie mają cokolwiek do powiedzenia w tej sprawie, prawdopodobnie nie okaże się zbyt długi. Okej. Cricket próbuje załagodzić niszczycielskie skutki bomby informacyjnej, którą właśnie na mnie zrzuciła. To dokąd chcesz iść najpierw? Do domu czy do Coco Taco na wtorkowe taco menu? Tylko ostrzegam, że mama jest jeszcze w pracy. Za to Karma niemal na pewno jest w domu, bo o ile nie musisz czegoś porobić z dziewczynkami, nigdy nie oddala się od cholernego kompa i reality TV. Krew, nie woda. Ale skoro Cricket, najbardziej czuły i wyrozumiały człowiek, jakiego w życiu poznałam, wciąż nie jest w stanie zdzierżyć swojej siostry, to ja raczej też nie będę się spieszyć do spotkania z nią. Zatem wtorkowe menu. Cricket kiwa głową i uruchamia silnik. Grzeczna dziewczynka. Nie wiem, czy mówi do mnie, czy do swojego samochodu, ale to bez znaczenia. Bo chwilę później, podczas cofania, niemal wpadamy na mały czerwony kabriolet Audi. Blondynka za jego kierownicą wciska klakson i pokazuje nam środkowy palec, po czym wciska gaz do dechy i oddala się z prędkością, o której nasz van może tylko pomarzyć. Szmata! Kto to był? Audi znika za rogiem, oponami niemal kosząc krawężnik. Trudno mi ocenić, kto jest gorszym kierowcą, tamta czy moja kuzynka. Cricket rzuca na mnie okiem. Nie chciałabyś wiedzieć. Mój żołądek, który już był zaciśnięty w kamień, teraz kurczy się jeszcze mocniej w nerwowym oczekiwaniu. Dlaczego? Wzrok Cricket wraca na jezdnię. To Maren Higgins. Ona jest... Powiedzmy sobie po prostu, że nie chcesz o tym rozmawiać. I ja też nie chcę. Bo obie mamy powody, aby rozjechać ją walcem. Osobiście lubię ją nazywać pizdą kurwicką, bo od tego rośnie mi poczucie własnej wartości i ogólna radość życia. Co ci zrobiła? Nie chcę nawet próbować się domyślać, dlaczego ja mogłabym mieć powód, żeby ją rozjechać. Bo wiesz, że wciąż umiem dać popalić zdzirze. Uśmiech powraca na twarz Cricket. Wiem, że umiesz. To dlatego tak się cieszę, że tu jesteś. Maren jest... Powiem tylko, że jest w piekle specjalne miejsce dla kobiet, którym się wydaje, że zasługują na faceta, chociaż ten jest już zajęty i że ona jest jedną z nich. Próbowała podkraść Huntera? Cricket przytakuje. Spotkali się dwa razy kilka lat temu, a potem ona zarzuciła sidła na... Cricket zamilkła, a ja nie dopytywałam, bo wyczułam, że chodzi o tę osobę, której imienia zabroniłam jej wymawiać. W każdym razie postanowiła mierzyć wyżej i od tamtej pory się za nim ślini. Ponieważ jest jednak pizdą kurwicką, to gdy tylko zaczęliśmy się publicznie pokazywać z Hunterem, od razu przybiegła z powrotem, bo się boi stracić tego, którego uważała za pewniaka. W przeciwieństwie do tego drugiego, który zasadniczo nie wykazuje żadnych ciągot, aby się wiązać, choć jego rodzina bardzo by chciała, aby zaczął płodzić kolejne pokolenie bogaczy. Jak to się skończyło? Zrobiłaś coś? Powiedziałam jej, że znam jedną kapłankę wudu, która rzuci na nią urok i zmusi ją do poślubienia mężczyzny bez pieniędzy i zębów. I niby dała sobie spokój, ale nie ufam jej. Wolę ją mieć na oku, bo ona najwyraźniej ma również cipkę ze złota, skoro połowa facetów w tym mieście jest pod jej wrażeniem. Już jej nienawidzę. Widziałam tylko jej środkowy palec i kabriolet, ale próbowała skraść faceta mojej kuzynki. Więc już za to jestem gotowa posłać ją do grobu bez mrugnięcia okiem. Powtarzam sobie, że gówno mnie obchodzi, na kogo zarzuciła sidła i kto chciałby, aby z jej złotej cipki wyskoczył mu potomek. Mam 31 lat. Jestem spłukaną, zgorzkniałą wdową i nie ma w moim życiu miejsca dla kolejnego faceta. Wróciłam do Gable, żeby być blisko Cricket i cioci Jackie. To wszystko. Chcę znaleźć jakąś pracę i wieść spokojne, zwyczajne życie z dala od kamer i aparatów. Niepotrzebne mi są osoby pokroju pizdy kurwickiej, które mogą mi jedynie przysporzyć problemów. Mam dość takich typów po tym, jak moi liczni, tak zwani przyjaciele z LA, sprzedali szmatławcom wyssane z palca informacje o moim nieudanym związku z Rickiem. Moje obecne cele życiowe są bardzo proste. Odnaleźć szczęście. Być blisko ludzi, których kocham. I trzymać się z dala od dziennikarzy. Nie mogę sobie pozwolić na zmarnowanie choćby jednej myśli na faceta, którego imię niech odejdzie w zapomnienie. Ani jednej myśli. Nawet jeśli już nigdy nie zaznam porządnego rżnięcia. Uznam to za zasłużoną pokutę za zgliszcza, jakie za sobą zostawiłam. Tyle, że oczywiście nic nie może być takie proste. O, samochód Huntera! Cricket zjeżdża na przeciwległy pas, żeby wychylić się przez okno i pomachać eleganckiej, ciemnozielonej furgonetce stojącej po drugiej stronie Bridge Street. Matko boska, Cricket! Łapię kierownicę i w ostatniej chwili usuwam się przed czarnym sedanem, który wściekle oszczekuje nas klaksonem. Okulary spadają mi na deskę rozdzielczą. A kątem oka udaje mi się dostrzec Huntera Havlina, stojącego na chodniku przy swoim wozie. A ponieważ ciąży na mnie klątwa, obok niego stoi Lincoln Riskov.